Radio Kraków.
Dzień dobry, witam serdecznie. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka. Audycja w cztery oczy. Witam Państwa jak co poniedziałek na antenie Radia Kraków, audycji, w której udowadniam razem z moimi gośćmi, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. Dzisiaj rozmowa, którą odbyłem niedawno z niewidomym alpinistą Jerzym Płonką, człowiek, który ma na swoim koncie naprawdę wiele wysokich szczytów górskich, i dzisiaj zapraszam Państwa właśnie na rozmowę z tym niesamowitym człowiekiem, który, jak Państwo usłyszycie, niejednokrotnie nie gryzie się w język.
Ty jesteś w ogóle w stanie powiedzieć, jak ty widzisz?
O Boże, czy jestem w stanie to powiedzieć? No jestem w stanie powiedzieć ogólnie. Wyobraź sobie, że jak teraz siedzimy tutaj naprzeciwko siebie, to jak
patrzymy sobie w oczy.
Tak, patrzymy sobie w oczy. Jak się patrzę na ciebie i na twoje oczy, to ogólnie wszystko z przodu widzę za mgłą, takie rozmazane, a kątami oczu jestem w stanie powiedzieć, że tutaj w studiu na przykład tu świeci lampa, tam świeci lampa. No plus minus, gdzie są już ściany, jestem w stanie powiedzieć. No, że jest stolik chyba jakiś, ale poza tym no to tak raczej średnio. W sensie jakieś tam widzę plamy po bokach i z racji tego, że kiedyś dobrze widziałem, no to jestem w stanie sobie nadrobić to i wyobrazić, co tam może być, co nie przewiduje to. Mhm.
A jakbyś tak miał powiedzieć procentowo, jesteś w stanie powiedzieć, na ile widzisz?
Według lekarzy 5%.
To jest za dużo.
No chyba nie.
Kiedyś było lepiej. To nie jest tak, że tak się urodziłeś i od początku tak funkcjonujesz, tylko przyszedłeś na świat i to tak leciało w dół.
Znaczy nie, no wykryli mi to, jak miałem 2,5 roku, a tak zepsuło mi się, nie wiem, w pierwszej gimnazjum, wtedy właśnie, nie wiem, 12 lat, 13, a tak na początku to wszystko robiłem. Grałem w piłkę, grałem w kosza, jeździłem na rowerze, na rolkach, na desce chciałem, ale mi się nie podobało, więc ogólnie no wszystko ogarniałem, czytałem książki, więc to nie był problem. Potem zacząłem jakby czytać przez lupę, potem zacząłem używać okulary, potem wpadłem kilka razy w latarnię, więc rodzice stwierdzili, że już nie będą mi kupować nowych okularów. No więc teraz nie noszę okularów. Ale ostatnio sobie założyłem soczewki, w sumie oprócz tego, że mini...
Ja też widziałem przez kilka lat. U mnie to się tam wszystko
nawet
posypało.
6.
Tam się wszystko posypało właśnie gdzieś koło 5-6 lat. Ale wiesz, mamy to szczęście, że wiemy, jak ten świat wygląda, że możemy sobie wyobrazić, jak wygląda kolor czerwony, jak wygląda kolor zielony, bo taki ktoś, kto nie widzi od urodzenia, znaczy, no w sensie, to nie chce używać tu mocnych słów, ale wytłumacz komuś na przykład, jak wygląda kolor zielony.
No nie da się. W sensie ja bym nie potrafił komuś opowiedzieć, co to jest kolor zielony, no bo to jest fizycznie niemożliwe. Możemy to porównać, że zielony jak trawa, no ale tak naprawdę skąd on ma wiedzieć, jak wygląda trawa, jak on w życiu tej trawy nie widział. Więc jakby nie było, no jesteśmy w lepszej sytuacji. Mhm.
Myślę sobie, że jak ja miałem 5-6 lat, to tak naprawdę, okej, pamiętam trochę świata, ale nie miałem kumpli, nie miałem koleżanek, nie no poszedłem
i teraz
do szkoły.
Teraz niby masz, tak?
Tak. No kilku mam. No.
A, jeszcze, okay. Ja
na Facebooku.
Kilku.
Na Facebooku jeszcze kilku do mnie pisze, więc to nie jest najgorzej. Ale wiesz, no to tutaj mówisz, że pierwsza gimnazjum, ten wzrok zaczyna ci lecieć. Mhm. Chodziłeś do normalnej szkoły, posypało się trochę znajomych, później wtedy, kiedy ten wzrok już był na takim poziomie, że musiałeś zmienić szkołę, no bo poszedłeś już potem do szkoły dla niewidomych i słabowidzących.
Nie, jakby nigdy nie miałem takiego problemu. Zawsze utrzymywałem kontakt z moimi znajomymi i myślę, że tak jest do dzisiaj i nigdy się jakby nie wypieli na mnie, jakby w cudzysłowie, na to, że nie wiem, jestem gorszy, czy tam jestem kaleką, czy źle widzę. Tylko było to wszystko normalnie, w sensie nigdy nie dali mi tego odczuć, co nie, że coś jest nie tak, raczej motywowali mnie do tego, żebym robił jeszcze więcej, więc chwała im za to. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy, wiesz, to jest też tak, ja byłem w normalnej podstawówce masowej, w normalnym gimnazjum masowym, w liceum, potem się przeniosłem do technikum tego akustycznego, do szkoły dla niewidomych, ale człowiek, który jest od początku do końca, no to wiesz, ty se poradziłeś, no bo byłeś sportowcem, ale umówmy się, że 80% ludzi, których znamy z tej szkoły dla niewidomych, no to no mają przyjaciół w tym samym sosie od początku do końca, w tym samym towarzystwie i potem nagle jak idą na studia albo wychodzą z tej szkoły do normalnego społeczeństwa, no to umówmy się, ciężko jest im chyba się odnaleźć wśród jakby w środowisku osób pełnosprawnych, tak?
Dlaczego nie używasz białej laski?
Nie wiem, nie odczuwam takiej potrzeby, no bo w sumie wszędzie się poruszam z reguły z żoną, więc jakby tego nie potrzebuję, a w sumie nie wiem, czemu nie używam.
Okej, okay, bo...
Nie jest mi to potrzebne. Jak będzie mi to potrzebne, to znaczy, że użyję, ale aktualnie no jakby nie wiem, nie potrzebuję.
No dobra, a ile razy rozwaliłeś się o coś, czego nie zauważyłeś właśnie słup latarnia, bo wtedy gdybyś miał tą laskę, to...
Nie, no tak,
żeby,
tak, żeby się gdzieś uderzył w coś, to raczej średnio, no bo głównie chodzę po takich miejscach, w których wiem, jak to wygląda, czyli najpierw przejdę z kimś, a potem jakby już sobie zapamiętuję tą trasę, więc to nie jest problem. Chociaż ostatnio, jak mi na osiedlu zaczęli robić remonty, to dojście do sklepu wodę mineralną, to powiem szczerze, no nie było takie proste, więc trzeba było na przykład siedzieć przez kilka dni w domu i się zastanawiać, kiedy tą dziurę zakopią. No, także jak ktoś pozmienia mi coś, no to jest mi ciężko, ale ogólnie jak nikt nie robi mi bajzlu dookoła na moich trasach, na których się na co dzień poruszam, no to raczej nie mam problemu. Mogę tam i zamkniętymi oczami, jakoś nieszczególnie mam z tym problem.
Zastanawiałem się, jak ciebie określić, czy kim ty jesteś, czy ty jesteś, nie wiem, niewidomym alpinistą, czy niewidomym podróżnikiem. Za chwilę cię o to zapytam, jak ty sam siebie określasz, ale no nie wiem, nigdy ci się nie zdarzyło choćby samemu podróżować samolotem na przykład, albo nie? Okej, okay, czyli zawsze...
Znaczy jeździłem samolotem, nie, ale wszędzie, nie wiem, autobusem, pociągami, czymś, to tak, bardzo często jeździłem, nie wiem, do Warszawy, do Gdańska, do Zabrza.
Jak zaczęła się twoja przygoda z górami?
To jakby, to nie był mój pomysł i to jakby samo wyszło tylko dlatego, że nasz kumpel umarł i wpadliśmy na pomysł, że z racji tego, że on dużo jeździł po Alpach, no to zrobimy coś dla niego i poszliśmy na Mont Blanc. I powiem szczerze, to był jeden z najgłupszych pomysłów w moim życiu, ponieważ w życiu nie miałem doświadczenia, nigdy nie byłem w Tatrach i pojechałem na Mont Blanca. No, zdobyliśmy go, umówmy się, jak to się mówi, z palcem w nosie i nieszczególnie się przejmując i poszło to w ogóle tak, jakbym sobie poszedł dzisiaj na rynek na, nie wiem, kupić sobie bryloczek. Takie, jakby nie pamiętam żadnej sytuacji wtedy, która sprawiała jakiś problem, co nie? Ale to tylko wynikało z tego, że a, nie miałem doświadczenia, a b, nie zdawałem sobie sprawy, co ja tak naprawdę robię. I wybiegliśmy na tego Mont Blanca, zleźliśmy w ogóle, zbiliśmy piątkę i mówimy, a kurczę, super w ogóle. A byłem kilka lat później na takim Mont Blancu i wiesz, człowiek zupełnie inaczej do tego podchodzi. Jednak te lecące kamienie, lawiny, nie wiem, szczeliny, przepaście, granie... No, to robi wrażenie.
Ale to po prostu poszedłeś pierwszy raz, no nie chcę mówić, że w Adidasach, ale wiem, że na przykład nie miałeś w ogóle profesjonalnego śpiworu na przykład, nie? Tylko spojrzałeś...
Nie, no miałem taki za 200 z Decathlona, a karimata to miałem spod swojego psa, takiego dużego labradora mieliśmy. Trochę była taka dziurawa i pamiętam, jakby spaliśmy gdzieś tam na 3200 metrów, to było mi tak zimno. No i wiesz... Umówmy się, nie miałem doświadczenia, jeszcze raz powtarzam. I wpadłem na taki genialny pomysł, że kiedyś czytałem, że jak człowiek się owinie folią NRC, to jest ta taka folia ratunkowa, taka srebrno-złota, to mu to pomoże. No więc owinąłem się jak idiota tą folią i wlazłem do śpiwora. Chryste panie, po pół godziny to ja byłem cały mokry i było mi jeszcze bardziej zimno. To było głupie, tak nie robimy.
A skąd czerpałeś informacje, jak można być niewidomym i chodzić po górach? Czy po prostu szedłeś za kimś, trzymałeś się go za ramię i jazda do góry?
Nie, no nigdy się za ramię nie trzymałem. Z reguły to jest tak, że się albo trzyma za kijek,
czyli... No dobra, ale ty teraz wiesz, czy to od samego początku to był twój patent, sam to wymyślałeś?
To było takie instynktowne, w sensie no trzymanie kogoś za ramię byłoby niewygodne bardzo, bo umówmy się, jesteśmy w górach z reguły na różnych poziomach, ty i przewodnik, no bo się albo idzie w dół, albo w górę, więc jakby kijek był taki najrozsądniejszy, co nie? Więc złapaliśmy jakiś kijek, no i mówimy, w sumie dobry pomysł. Potem to uskuteczniliśmy, trochę poprawiliśmy, wiesz, no człowiek jakby przez lata to się uczy, dochodzi do czegoś, rozmawia z ludźmi, jeździ na różne targi, spotyka się, łapie doświadczenie, także w sumie z takiego pomysłu w stylu wyskoczmy sobie na Mont Blanca, nagle się okazało, że po latach człowiek ma zupełnie inne doświadczenie i to już nie był potem tylko Mont Blanc, tylko i Kirgistan, i Rosja, i no i cała Europa tak naprawdę, więc no trochę tych gór mamy za sobą.
A kiedy wpadłeś na taki pomysł, że kurczę, fajnie byłoby zdobyć koronę Europy?
Ja na to nie wpadłem, jak mam być szczery.
Ty cały się tutaj wszystkimi zasłaniasz. Na Mont Blanca to nie ty wymyśliłeś, koronę Europy to nie ty wymyśliłeś.
No bo to
w ogóle powiedz, że za chwilę cię tam na te szczyty wciągali na siłę w ogóle.
Nie, bo to się
żeby zrobić sobie fame na
Jurku. Z tego co pamiętam, to był jakiś taki pomysł Wiktora Dobrowolskiego, który wpadł na pomysł, że powinniśmy zrobić Free Picks Challenge, czyli... Kurczę, to jakoś tak było, że nie pamiętam, czy najpierw zrobiliśmy ten Free Picks Challenge, czy potem... A nie, chyba najpierw zaczęliśmy robić Koronę Europy. To się jakoś zaczęło w Starym Porcie, siedzieliśmy w takiej knajpie krakowskiej i ktoś rzucił jakieś hasło, że a może byśmy zrobili Koronę Europy, przecież nikt tego nie robił i no i zaczęliśmy googlować, czy była taka możliwość w ogóle, czy ktokolwiek, wiesz, zrobił coś takiego jeszcze ktoś, kto nie widzi. No i wyszło, że nie. No więc stwierdziliśmy na początek, że w sumie to tak, pasuje się sprawdzić. No więc poszliśmy na Babią Górę. No i na Babią Górę wybiegliśmy i zbiegliśmy w 2,5 godziny i mówimy, tak, to jest to. Damy radę, zaczynamy. No i plan na początku był taki, że robimy to w 365 dni, 46 krajów. No i powiem szczerze, całkiem nieźle poszło, bo w ciągu pierwszego roku zrobiliśmy 26. Potem ja się trochę poobijałem, nie pamiętam bodajże w Kosowie, żeby śmiesznie nie poobijałem się w górach, tylko w takiej terenówce, policji, której daliśmy łapówę, żeby nas zawiozła pod tą górę przez jakieś tam rzeczki, rozwalone drogi i tak dalej, i tak dalej. 100 dolców im daliśmy, także wiecie, łapówka nie mała. No i tam były takie rury w tym samochodzie wystające i kilka razy huknąłem gdzieś tam kręgosłupem, więc trochę mnie bolał. Więc w tym pierwszym roku dlatego tylko było 26, no a potem, no to wiesz, to się tak ciągło, no bo na niektóre góry trzeba było jechać na przykład 3 razy czy 4, bo były tak niedostępne. Też trzeba było zorganizować finanse, no bo no to nie jest tania impreza, umówmy się, i takie latanie sobie samolotami i wynajmowanie samochodów i sprzętu górskiego, żarcia i wszystkiego, no jest, umówmy się, bardzo drogie. No to też nie jest tak, że ludzie, którzy ze mną jeździli, to robili to za darmo. Jakby ktoś myślał, że tak było, to nie, bynajmniej. Tylko jednak każdemu trzeba było za to zapłacić, co nie? Nieważne, czy to był jeden przewodnik, dwóch czy czterech, no to trzeba było każdemu zapłacić. I to nie dosyć, nie taką mało, no bo na przykład za Dufour Spitze, no to przewodnik za każdą dobę brał 1000 zł. A byliśmy tam 10 dni, a było ich dwóch. Więc sobie wyobraźcie, jaka to jest skala, co nie? Plus do tego śmigłowce, plus do tego sprzęt górski, plus do tego narty i tak dalej. Więc powiem szczerze, no wtedy miałem akurat takiego sponsora, zapłacili za to, ale powiem szczerze, no to są kosmiczny hajs po prostu.
Ile cię kosztowało, jakbyś tak policzył do tej pory?
A z pół bańki.
Sporo.
No myślę, że... No gdzieś tyle, no bo samo wyjście na Mont Blanca kosztowało chyba 32 tysiące. Na Dufour Spitze, to jest w Szwajcarii. No to jeżeli byśmy tak zaczęli liczyć wszystko, no to powiem szczerze, że to jest naprawdę kupa pieniędzy.
Mhm. A już to spłaciłeś?
No może pół bańki, nie, może przesadziłem z tymi pół bańki, ale tak z 300 tysięcy myślę, że spokojnie wydaliśmy, bo ja wziąłem kredytu 50 tysięcy, kumpel wziął 120 tysięcy. No to z 300 to na pewno.
Czy dla ciebie jest niepełnosprawność?
Nie wiem, nigdy się, powiem szczerze, nad tym tak nie zastanawiałem, no bo czy to jest aż takie straszne? No, czy się to jest tak, masz wybór, masz jakby możliwość dwóch dróg. Jedna jest taka, że siądziesz i zaczniesz płakać i będziesz mówił, że jestem niepełnosprawnym i że to jest masakra i w ogóle nie dam sobie rady. No a z drugiej strony tak naprawdę możesz sobie siąść i powiedzieć tak, i tak naprawdę nic z tym nie zrobię, więc po cholerę mam się nad tym zastanawiać i myśleć, co będzie, jak mi jest trudno w życiu. Po prostu myślę, że trzeba to olać, no i po prostu iść do przodu. A czym ona jest? No, czasem powiem szczerze, fajnie być niepełnosprawnym. Więc jakby ja do tego podchodzę z humorem. W sensie nie chcę się nad tym zastanawiać, no bo wiesz, zwariowałbym. Mhm. Znaczy wiadomo, czasem mnie to wkurza i to powiem...
No właśnie, a kiedy cię wkurza najbardziej?
No wiesz, no jakby no jesteśmy bezradni, co nie? W sensie w niektórych takich sytuacjach, może to też tak śmiesznie brzmi, no ale jakby prawda jest taka, że nie wiem, chcesz sobie pojechać gdzieś, no to jesteś ty uzależniony od swojej żony, co nie? To ona musi wziąć kluczyki, odpalić auto i pojechać z tobą na wycieczkę. Nie wiem, chciałbyś sobie kupić gacie w galerii, no więc musisz kogoś poprosić, żeby z tobą poszedł, co nie? No bo no trudno, żeby ktoś, kto nie widzi, wybrał sobie spodnie, gdzie tych półek z
spodniami
jest.
Pewnie zdarzają się takie sytuacje, że ktoś przychodzi niewidomy do sklepu i pewnie mu pomagają. Ale to cały czas jest czyjaś pomoc.
Ale są takie sytuacje na co dzień, gdzie jesteś uzależniony od osób, od drugiej osoby, tak? Nie wiem, czy to będzie twoja żona, narzeczona, kolega, matka, ojciec, ktoś, co nie? Nie wiem, jak sobie ubierasz koszulkę, to pasuje się czasami zapytać i na przykład powiedzieć, ej, wiesz, to nie jest ona oświniona? A no bo wiadomo, możesz się o to nie zapytać i możesz tam wyjść jak fleja, co nie? I brudas. No ale tak naprawdę fajnie jednak, jak ktoś jest z boku i ci tam podpowie, co nie? Mhm. Zakładam, że to też jest dosyć mocno uciążliwe, takie ta nasza niepełnosprawność, nie tylko dla nas, gdzie dla osób na zewnątrz na pewno też, co nie? No bo jednak no trochę życie się zmienia, co nie? Jak jesteś z kimś, kto nie widzi. Już tam nie mówię o innych niepełnosprawnościach, ale akurat o naszych, no to na pewno jest to uciążliwe dla osób trzecich.
Jest taka pułapka, w którą się czasami wpada, że właśnie te osoby, które są takie aktywne i coś robią, no to robi się z nich takich super bohaterów i później wychodzi z tego, że w sumie to fajnie być niepełnosprawnym.
Fajnie? No nie wiem, ja bym, powiem szczerze, oddał wszystkie pieniądze. Wolałbym, powiem szczerze, tyrać na budowie i przerzucać cegły, niż mieć uszkodzone oczy. Mhm. No jednak wiesz, no oczy to jest 75% percepcji, także tak naprawdę jakby nie było, to ten los troszkę nam zaimał tej radości z życia, co nie?
I to na tyle dzisiaj. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zachęcam Was do podsyłania na moją skrzynkę mailową ryszka@radiokraków.pl swoich opinii na temat odcinków audycji W Cztery Oczy. A jeżeli macie Państwo może jakieś propozycje, kogo można byłoby zaprosić do mojego programu, to również na nie czekam. Ja pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i do usłyszenia ponownie za tydzień w poniedziałek.